początku tej mszy świętej rozpoczęliśmy modlitwę do Ducha Świętego. Bo chcemy ten czas Wielkiego Postu przeżyć mocy Ducha. A dziś, tak jak Chrystusa i tak i nas, Duch Święty wyprowadzi na pustynię, gdzie czekać nas będą próby i pokusy. I wyjdzie zwycięsko ja i ty, bracie i siostro, ze wszystkich prób, dając się prowadzić przez Boga. Zgódźmy się na to, aby właśnie przeprowadzić was przez ten czas Wielkiego Postu. A taką rolę do odegrania mają ćwiczenia rekolekcyjne. W tym roku innej formie, ze zrozumiałych powodów. Twoja i moja wiara nieustannie się zmienia. Rok temu wierzyłeś inaczej, gdy chodzi oczywiście o intensywność wiary. I za rok wierzyć będziesz także w inny sposób. Jest więc bardzo ważne pytanie, czy my na tej drodze wiary jesteśmy na drodze wzrostu czy kryzysu. Ale dopuśćmy również taką sytuację, że Bóg w nadziei, że będzie to szansa pogłębienia naszej wiary, dopuści takie sytuacje, które będą wymagać konieczność dokonania wyboru. I taką sytuacją może być pojawienie nagle się cierpienia, jakieś zerwanie relacji z drugą osobą, jakieś niezrozumiałe sytuacje pojawiające się w naszym życiu, które poprowadzą ku pogłębieniu relacji z Bogiem albo do pogłębienia kryzysu. Spróbujmy jakoś zmapować te kryzysy natury psychicznej. Szczególnie, myślę, pojawiające się w kontekście tego roku trudnego dla nas. A może się pojawić ciągłe zmęczenie, które nie pochodzi z niewyspania. To ciągle nawracające się i zaległe prace do wykonania. To pewne rozdrażnienie, kiedy inni nie chcą robić czegoś po twojej myśli. To cel, który kiedyś był jasny, teraz jest gdzieś za mgłą. Chęć do pracy zanika. Zamiast tego pojawiają się wątpliwości, czy w ogóle to wszystko ma sens. I również możemy spojrzeć na objawy kryzysu natury duchowej. A są to pewna sztuczność w sposobie bycia, czego sygnałem jest zmienność poglądów i brak jasnej hierarchii wartości. To pojawiające się skrajne stany emocjonalne, od euforii do przygnębienia i smutku, od poczucia świętości do odczuwania skrajnej nędzy duchowej, od przesadnej gorliwości do zupełnej obojętności religijnej, takich jak codzienna modlitwa, Eucharystia, okresowa spowiedź. Często temu towarzyszy również zamknięcie w sobie, zagubienia, jednocześnie drażliwość na wszystko, co kojarzy się z wyznaniem wiary. Chciałbym w tym roku z wami przejść taką drogę, rozważając właśnie to pole bitwy, które dokonuje się poza przestrzenią naszej świątyni. To, co nam dzisiaj Kościół poprzez scenę kuszenia Jezusa Chrystusa na pustyni chce ukazać. W doświadczeniu życia właśnie w krajach ateistycznych, kiedy towarzyszyłem ludziom na drodze nawrócenia, to ta przestrzeń nawrócenia dokonała się poza przestrzenią sakralną. Tutaj przychodzą ludzie, którzy są powołani, wezwani przez Boga na spotkanie, tak jak to modlimy się i wyznajemy w czasie mszy świętej. To tutaj przychodzą ludzie dysponowani, pewnie, czasami poprzez błędne decyzje, jakieś konsekwencje, nie mające możliwości wystąpić do sakramentalnego spotkania z Chrystusem w Komunii Świętej, ale spotyka się z Chrystusem w Bożym Słowie, we wspólnocie Kościoła. Więc chciałbym, abyśmy dotknęli tej przestrzeni, gdzie tam się to wszystko zaczyna. A to jest właśnie ten świat pokus. Dzisiaj byśmy próbowali zdiagnozować tą pokusę, a później pochylić się nad pokusą wielkości, obojętności, zazdrości, dwulicowości i tak dalej. Gdy próbujemy zdefiniować pokusę, to czytamy, że jest to chwilowa wewnętrzna podnieta nakłaniająca do grzechu i stanowi jeden z podstawowych frontów tak zwanej walki duchowej. Więc tutaj też nie można sobie tej sfery życia zaniedbać. Katechizm Kościoła katolickiego jasno orzeka, że źródłem pokusy jest szatan. A jako konsekwencja grzechu pierworodnego to dramatyczna walka między dobrem a złem, między światłem a ciemnością. Ale również zwraca uwagę na fakt, że źródłem pokus może być człowiek, dla którego podejmuje się decyzje wymagające kompromisu z sumieniem. Ale również zwraca uwagę katechizm Kościoła katolickiego na fakt, że właśnie ta sfera pokus jest wpisana również w historię naszego zbawienia. Bo każdy z nas został powołany do świętości. Bóg czasami dopuszcza pokusę, która nigdy jednak nie jest ponad możliwości obronne człowieka. Dlaczego? Dla skarcenia i wychowania grzesznika. Dla upokorzenia szatana. I wreszcie do objawienia się chwały Bożej Chrystusa, a przez to przybliżenie się do Królestwa Bożego. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus mówi, każda pokusa może być dla ciebie pomocą w zbliżeniu się do Boga, jeśli tylko zaczniesz wchodzić w prawdziwą pokorę. Przyjrzyjmy się mechanizmom, które towarzyszą właśnie w sferze pokusy. Pierwszym z nich to jest zaskoczenie. Pokusa w wielu przypadkach powstaje i zaczyna działać niepostrzeżenie. Spotkanie osoby, która w pewnym momencie staje się źródłem różnego rodzaju pokus, i nie myślę tutaj o pokusach tylko zmysłowych. Brak czujności wobec miejsc sprzyjających powstaniu pokus, a takim miejscem sprzyjającym niewątpliwie w dzisiejszych czasach to jest internet, telewizja. Brak roztropności przy podejmowaniu decyzji, często w pośpiechu, ale to również nieprzewidziane powroty pokus z dawnych lat, które w niezrozumiały sposób pojawiły się na nowo. Drugim mechanizmem to jest kompromis, który dzisiaj w Ewangelii jest odsądzony. Ta relacja świętego Marka jest krótsza, bardzo taka syntetyczna, ale bardziej rozbudowuje tę scenę w opisie święty Mateusz. Ostrzega nas Jezus dzisiaj przed kompromisem właśnie w scenie kuszenia. A towarzyszą nam w tym kompromisie pewne schematy myślowe. To jeszcze nie grzech, to fascynacja. Mogę sobie pozwolić na przekroczenie granicy. Albo przecież inni czynią podobnie i żyją. Albo sprawdzę, do jakiego stopnia jestem mocny. Nauka Kościoła i praktycy życia duchowego potwierdzają, że kompromis z pokusą pociąga opłakane skutki i w większości przypadków jesteśmy skazani na porażkę. Ale innymi tymi przyczynami i działania pokus to jest niewiedza, a raczej ignorancja, czyli zawiniona niewiedza o nieznajomości reakcji organizmu, nieświadomości skutków ulegania danej pokusie i niewiedzy dotyczącej środków, które są skuteczne w walce z pokusami. To może być subiektywizm, jakieś nadmierne, zbytnia koncentracja na sobie. To może być bezczynność, wbrew pozorom. To jest ogromny wróg duszy. Właśnie poprzez taki niezagospodarowany czas, brak pomysłu na odpoczynek, na wolny czas, minimalizm pracy, zwlekanie z jakąś pracą i lenistwo. I styl życia. Wiemy, że ten dzisiejszy styl życia konsumpcyjny, zamiłowanie do nowości cywilizacyjnych, zbytni pośpiech, brak czasu na refleksję, wszystko to generuje pewne nasze zachowania. Przyjrzyjmy się również okolicznościom sprzyjającym powstaniu pokus. A przede wszystkim jest to brak higieny wyobraźni. Wzrok, który generuje pokusy i wywołuje określone zachowania i myśli. Brak odpowiedniej jakości życia duchowego. I tutaj nie myślę tylko o ilości odmówionych modlitw i całej tej sfery kultycznej, ale myślę tutaj o wartościach, jakie to życie duchowe w nas wypracowuje, a więc prawość, sprawiedliwość, godność, roztropność, mądrość. Brak skutecznej walki z pokusą. Tutaj wchodzi powszechność występowania pewnych pokus, kryzys silnej woli i wspomagający ten kryzys alkohol lub inne środki. Jeśli chodzi o sposoby walki z pokusą, wymieniłbym tutaj trzy. Po pierwsze, należy stanowczo unikać tego wszystkiego, co może stać się przyczyną powstania pokusy. Wiele pokus można uniknąć, wystrzegając się oglądania i myślenia o pewnych rzeczach czy spotkania z pewnymi osobami. Po drugie, w pokusie należy zachowywać spokój i ufność w pomoc Bożą. I po trzecie, aby pokonać pokusę, należy stawiać jej opór bezpośredni bądź pośredni. Opór bezpośredni, czyli odrzucić ją przy pomocy aktów woli przeciwstawnych pokusie. Więc nienawiść przezwyciężamy miłością, lęk ufnością. Opór pośredni polega na tym, że w chwili pokusy zwracamy uwagę na inny przedmiot niż ten, który nam podsuwa pokusa. I tu jest ta przestrzeń naszej wiary. Zachęcam do tego, aby w takich momentach składać wyznanie wiary. Prosić Boga w aktach strzelistych. Wzywać swoich patronów, świętego naszego Michała Archanioła i tak dalej. Bo miłość do Boga jest najdoskonalszą formą oporu wobec pokusy. Święty Paweł w liście do Efezjan w 6 rozdziale właśnie próbuje to opisać obrazowo, ten nasz stan walki duchowej w ciągu naszego życia, poprzez obraz rycerza w zbroi. On konkretnie pisze, bądź mocny w Panu siłą Jego potęgi. Przepaść się swe biodra prawdą. Pancerzem Twoim niech będzie sprawiedliwość. W każdym położeniu bierz wiarę za tarczę i weź też hełm zbawienia i miecz ducha, to jest Słowo Boże. Stań do walki. Paweł mówi, przywdziej zbroję Bożą, bo bez tego nie jesteś w stanie stawić czoła atakom diabła. Chcę nam przez to powiedzieć, że Twoim i moim nieprzyjacielem na pierwszym miejscu nie jest człowiek, ale szatan, rządca tego świata, zwierzchności i władzy. Że pierwszym i podstawowym elementem uzbrojenia chrześcijanina jest prawda. Prawda się zawsze obroni. Że pancerzem twoim to jest uczciwość. Przede wszystkim wobec Boga, samego siebie, a później drugiego człowieka. Że twoją tarczą jest wiara, którą otrzymałeś w sakramencie chrztu, którą ciągle pogłębiasz, a Chrystus cię umacnia poprzez słowo i sakramenty. Pamiętajmy, że najcięższe pokusy doświadczymy właśnie przeciw wierze. Pamiętajmy również, że wiara nie jest uczuciem, ale aktem woli i decyzji. Nie jest ważne, co czujesz. Ważne jest, jak działasz. I w końcu Słowo Boże, które jest środkiem, za pomocą którego możemy pokonać diabła. A jeśli dołączymy do tego nasz kontakt sakramentalny w Komunii Świętej, jest dobrze. Na ten czas Wielkiego Postu chciałbym również dać takie trzy rekomendacje. Po pierwsze, idź do spowiedzi i zacznij się modlić. W tym roku również nie będzie tradycyjnej spowiedzi takiej wielkopostnej. Ten czas Wielkiego Postu właśnie jest rozłożony na to, abyśmy w miarę swoich możliwości przystąpili do tego sakramentu z tą świadomością, że czeka na mnie miłujący Ojciec. Zaplanuj modlitwę z poczuciem, że naprawdę Bóg na wszystkim w twoim życiu panuje i wie, co ma z tym zrobić. Zaplanujmy tak czas w ciągu tych kolejnych tygodni, abyśmy również włączyli się w ten rytm życia i modlitwy pasyjnej, abym znalazł czas chociaż raz na przeżycie drogi krzyżowej, abym znalazł czas chociaż raz na przeżycie nabożeństwa gorzkich żali i rozważać tą mękę właśnie w obecności Chrystusa Eucharystycznego. Czy zaplanować pewną formę adoracji albo też i pewnej formy modlitwy i wyciszenia w domu. Może niech będzie też pewną podpowiedzią lektura Pisma Świętego. W tym roku w sposób szczególny rozważamy i czytamy Ewangelię według świętego Marka. 16 rozdziałów. Może w tym okresie Wielkiego Postu właśnie tą Ewangelię rozważmy i przeczytajmy. Druga rekomendacja. Spotkajmy się z przyjaciółmi i rodziną. Oczywiście w miarę swoich możliwości. Zadzwoń do kogoś, z kim dawno nie rozmawiałeś. Napisz mail, list. Umów się na spotkanie. Dbaj o te najlepsze przyjaźni i związki z rodziną. Miej ludzi, którym ufasz. Znajdź czas na rozmowę z rodzicami, dziadkami, bratem, siostrą, a przede wszystkim współmałżonkiem. Buduj dobre relacje z innymi poprzez wzajemny szacunek i otwartość. I trzecia rekomendacja. Znajdź czas dla siebie. Odpocznij i ciesz się dobrymi rzeczami. Mówiąc o regeneracji ducha, zawsze też pamiętamy o regeneracji ciała. Bóg nie oczekuje od ciebie bycia całodobowym serwisem czyszcząco-sprzątającym, kucharzem, sekretarką, organizatorem gier i zabaw w jednym. To wszystko jest ważne i niezbędne, zapewne. Ale również Bogu zależy na tym, abyśmy zatroszczyli się również o ten świat swoich wartości. Abyśmy w tych obowiązkach znaleźli też czas na taki relaks, spacer, może na przeczytanie fragmentu dawno odłożonej książki, posłuchania muzyki. Może to będzie również zgoda na to, że przejmę obowiązki współmałżonka, aby ten właśnie mógł jakoś więcej czasu spędzić na modlitwie. Tutaj możliwości są naprawdę wielkie. Życie nie składa się tylko z pracy, nie tylko z obowiązków, wypełnienia zadań. Bez odpoczynku i dystansu stanie się jałowe, nieznośne i szare. Przeszkadza to także w prowadzeniu dobrego życia duchowego, bo przede wszystkim uniemożliwi ci dostrzeżenia działania Boga w tych małych i pozornie błahych rzeczach.